Dzisiaj w programie Z rodziną mi do twarzy, przypomnę, rozmawiamy o różnicach, jakie są między małżonkami, ale także między dziećmi. Przed przerwą zapowiadałam i teraz właśnie do tematu dzieci wracamy. Najpierw chciałabym, moi drodzy, pokrótce tą relację rodzice-dzieci, tak? Fajnie jest, jeśli dzieci są do nas podobne i generalnie łapiemy taki podobny język, natomiast no piękne jest to też, że dzieci są inne niż my, no bo przecież po to je mamy, nie po to, żeby były naszymi kalkami, ale już jakby czasami z komunikacją bywa gorzej, kiedy dzieci są inne, mają inne potrzeby. Jakie są wasze doświadczenia tutaj w tej relacji rodzice-dzieci?
Ja uważam, że im bardziej dziecko podobne do nas, tym trudniej się z nim dogadać. Czyli zupełnie coś od tego, niż powiedziałaś, bo widzimy wtedy w dziecku swoje wady, wnerwia nas to strasznie. Jak dziecko jedno, to ty drugie, bo chcesz po prostu, żeby ono było lepsze od ciebie, nie popełniało tych samych błędów, żeby się tak samo nie zachowywało w pewnych sytuacjach. Ja mam właśnie takie doświadczenie, że im dziecko bardziej podobne, to tym trudniej się z nim dogadać. Jeszcze najgorzej, jak jest to choleryk, bo wtedy wiadomo, że się przekształca to w wielką awanturkę. Najcudowniej rozmawia się z dzieckiem, które jest spokojne, stonowane, dyplomatyczne.
I cudze.
Nawet jeżeli wie swoje i nie posłucha mnie i jednym uchem wpuści, drugim wypuści, to ta rozmowa w moim poczuciu jest lepsza, bo ja wiem, że dotrze do niej to, co powiedziałam, bo choleryczka to nie wiem, czy usłyszy, czy nie usłyszy, bo jest zajęta właśnie tym, co wykrzykuje do mnie w tym czasie.
My mamy takie doświadczenie, ja tak od razu mi stają przed oczami nasze dwie córki. Jedna jest właśnie takim dzieckiem, które jak miało tam półtorej roczku, to potrafiło półtorej godziny siedzieć, układać puzzle, klocuszki w ogóle. A druga to mi nasza znajoma nieustannie mówi, ja pamiętam tą twoją córę, jak miała 2 lata i kazałaś jej posprzątać klocki. Doszło już do bietki między wami i szarpania, bo chciała się zmusić, a ona nie i koniec. Także 2 kompletnie różne temperamenty i 2 naprawdę różne podejścia teraz, jak jedna ma 8, a druga 11 lat i właśnie leci w kosmos, czyli w wiek dojrzewania. 2 zupełnie różne metody pracy z takim dzieckiem, naprawdę. Zupełnie inne jakby moje nastawienie, do jednej muszę zbierać siły, wszystkie, jakie posiadam jeszcze, żeby samą siebie nad samą sobą zapanować i potem jakoś skutecznie zadziałać, a z drugą jest to dużo łatwiejsze, żeby się jakoś dogadać, może to z racji, że jest młodsza teraz jeszcze. Ale właśnie widzę to, że to są te różnice i bardzo wygodniej byłoby mieć taki jeden schemat wychowawczy, który tak zapuszczasz przy pierwszym dziecku, przy naszym 6, to już przy 6 to w ogóle mamy już wszystko obcykane, wiadomo, już zapisane powinny wszystko w annałach, w kalendarzach, w pierwszym roku to, w drugim roku to i wtedy wszystko leci. Ale okazuje się, że nie leci, bo każde dziecko rzeczywiście jest inne, inaczej reaguje i inaczej się z nim
współpracuje. Matematyka mówi, że 17 będzie podobne do któregoś z tych 16 poprzednich. Ja mam takie doświadczenia, mam taką swoją teorię, znaczy to nie jest moja teoria, bo to Święty Tomasz to wymyślił, ale to jest teoria braku, to znaczy, że z próżnego Salomon nie naleje, to znaczy, że nasze dzieci mają wszystkie wady, które my mamy, dlatego, że my nie jesteśmy w stanie dać dzieciom rozwiązania naszych wad, czyli one mają brak umiejętności panowania nad tym, nad czym my sami nie jesteśmy w stanie zapanować. No a ponieważ to się sumuje, no to jest tak dlatego, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, wkurzające strasznie.
Ale mi się wydaje, że właśnie nie, bo bardzo często to, co jest moją wadą, u Tomka jest bardzo mocne. Na przykład to, że ja jestem cały czas niezorganizowana. Im więcej mam dzieci, tym bardziej mi się wydaje, że po prostu lecę po bandzie i coraz więcej rzeczy jest po prostu takich od przypadku do przypadku, żeby to wszystko jakoś zlepić ten jeden dzień. Natomiast Tomek jest coraz bardziej poukładany, coraz więcej rzeczy ma w jednym miejscu i wiadomo, wszystko przebiega. Także jakby ja
bo,
tak, on
bo
tak.
Musi, Ania. Bo
w takim razie
ale dzieci zaczynają od tej twojej strony.
Nasze dzieci po prostu mają jakby 2 postawy, które są w domu i niekoniecznie sumują się jakieś nasze wady, bo się potem my się mamy uzupełniać, tak? Że one widzą, że można działać tak, a
ale to moja teoria pokazuje, że nie działa. Znaczy zawsze wszystkie wady, jakie my mamy, sumują się w dziecku. Jak ono już dochodzi do wieku rozumu, jedno dziecko nasze już doszło do wieku rozumu, to rzeczywiście wtedy zaczyna już to widzieć i przyjmować te wszystkie różne
jedno
fajne rzeczy. Tak, no bo już ma
to
powyżej
znaczy,
16 lat.
Ale okay,
no, natomiast rzeczywiście no, z próżnego Salomon nie naleje.
Szczęście rzeczywiście, tak mogę powiedzieć z ręką na sercu, że są w wieku rozumu. Myślę, że ten kontakt, a różnią się... Zwłaszcza jak będziemy myśleć, a najczęściej tak jest, jak mówimy o dzieciach, to tych, których nie ma w Opolu, czyli o naszych synach, różni się w sposób diametralny. Starszy Wojtek, choleryk, a właściwie w okolicach ADHD, tak? Bardzo energiczny zawsze był. Natomiast rok młodszy rzeczywiście bardziej w okolicy, nie wiem, melancholika, sangwinika. Zupełnie przeciwieństwo temperamentów. I może to wtedy było prościej, bo oni jak gdyby między sobą, ten plus z minusem, więc w kontaktach z rodzicami prawie, że wychodziło na zero.
Braki jednego stawały się.
Tak. Ale myślę, że to też zależy od okresu, w którym dzieci są. Jeżeli to jest okres dojrzewania, ja pamiętam ten czas gimnazjum jednego i drugiego, no to przy Wojtku to było, to po bandzie to mało powiedziane, Aniu. To po prostu było wiele razy przekroczona banda. To były sytuacje, których no naprawdę chyba myśleliśmy, że tylko modlitwa to wszystko może uratować. Bardzo niebezpieczny jest takim przypadku, bo to takie wartościowanie, że ty jesteś taki, a on jest lepszy, jest no prawie, że w zasięgu ręki. Trzeba, rodzice muszą strasznie uważać, żeby tego nie okazywać i nie wypowiadać.
Chciałabym zatrzymać jeszcze na moment między waszymi relacjami z dziećmi, jak wy tutaj z temperamentami. Czy wstrzeliliście się z dziećmi, czy były inne i też trzeba było się układać jakby w takich innych charakterach między rodzicami, a dziećmi?
No, mogę jedno powiedzieć ad hoc, że to była wielka intensywność, bo aczkolwiek między chłopcami była różnica, potwierdzam, Staszkowe i w dalszym ciągu zresztą jest, ale wiemy, że w pewnym okresie życia Wojtek, ten bardziej dynamiczny człowiek, starszy syn, dominował Piotrka i to było widać. On był taki zawsze, przepraszam Piotrusiu, jeśli nie słyszysz, to dobrze, taki ciap, tak, no. Taki kochany i właściwie zawsze mówiono mamin synek. To bardzo się buntowałam przeciwko temu określeniu, aczkolwiek rzeczywiście Wojtka nie miałam nigdy możliwości uściskać, ponieważ on nie chodził, on biegał, on nie mówił, on krzyczał. To wszystko było na wysokich obrotach, a Piotrek był zdecydowanie spokojniejszym chłopcem.
Zasięgu takim ręki.
Tak, i wszelkie szalone pomysły, a tylko takie wychodziły z pokoju ich, to była dominacja Wojtka, więc wiedzieliśmy ze Staszkiem, że każda próba wydania jakiegoś polecenia, prośby, uzgodnienia, to właściwie będzie dominacja Wojtka, czyli coś szalonego, coś, z czym my musimy stoczyć rodzaj walki mądrej, żeby to właśnie nie wyglądało na walkę, żeby nie było wygranych, przegranych, ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że nie można też jednego karać, a drugiego, a wiedzieliśmy dokładnie, kto jest inicjatorem.
Kto za tym stoi.
Tak. No, bardzo dokładnie. To było proste. To było jedno szaleństwo przez pewien okres życia.
Słuchajcie, czy tutaj jest takie niebezpieczeństwo, że te różne dzieci się też wciska w różne schematy? Bo potem się może okazać, że no nie wiem, czy życie też potrafi zaskakiwać, prawda? Że to spokojne dziecko może być inicjatorem jakiegoś niespokojnego zachowania, nie? Na ile? Łatwo wejść w takie schematy,
znaczy,
prawda?
Przepraszam cię, Aniu, jeszcze ja sekundkę. Rzeczywiście bardziej absorbuje naszą uwagę ten, który jest bardziej dynamiczny, prawda? I to nie ma na to siły. To trzeba tylko uważać, żeby rzeczywiście tego drugiego nie zepchnąć zupełnie na margines, żeby jednak traktować ich w miarę równomiernie. Maryla nazwała Piotrka, no powiedzmy, ciaptakiem. To nie do końca. Rzeczywiście nie miał takiej siły przebicia jak Wojtek. Ale Piotrek, to taka jest charakterystyka. To Piotrek był pierwszy tym, który do nas napisał SMS-a: siedzę nad cieśniną Bosfor i po raz pierwszy oglądam Azję, do której zawsze marzyłem, żeby się dostać. I na drugi dzień przekroczył cieśninę Bosfor. On, ten ciaptak. Mhm. To Piotrek był pierwszy w Jemenie i Wojtek do niego jechał z odwiedzinami, w odwiedziny. Więc w tym chłopaku siedział potencjał, tylko rzeczywiście na tym poziomie takim wykonawczym w pokoju, no to on był zdecydowanie na drugim miejscu.
Ja widzę, że to po prostu w nas siedzi, że my się bezpiecznie zawsze czujemy w schematach i nasze dzieci też wkładamy w jakąś taką rolę, która nam w umyśle pomaga to jakoś wszystko uporządkować i jakoś sobie z tym radzić. Myślę, że to jest takie naturalne i też nie ma co się zrzymać na to, że tak jest. Ale to jest coś, co pomaga nam w tym nasza wiara. bo to nieustanne wezwanie do zmiany myślenia, to ono nie dotyczy tylko kwestii religijnych i duchowych, ono właśnie dotyczy najbardziej relacji z drugim człowiekiem, żeby nie wchodzić w to, że on jest taki i ona jest taka i że to jest po prostu jakieś takie zaklęcie do końca życia, tylko że człowiek właśnie ma być tą wieczną przygodą i niespodzianką dla nas i żeby tę świeżość sobie musimy zachować. Co na przykład dla mnie w takim tym codziennym moim radzeniu sobie z milionem rzeczy i z zmianami, które są po prostu każdego dnia w naszym planie zajęć, to żeby właśnie nie pokładać ufności w tych schematach, że tak się człowiek chciał to wszystko wepchnąć, żeby już to wszystko miało ten porządek, który tak cały czas chodzi, ale żeby tą świeżość jednak sobie zachować i w niej nie zwariować, to jest naprawdę taka nieustanna życiowa ekwilibrystyka.
Bardzo mi się podoba to, co Ania powiedziała, bo właśnie myślałam sobie tutaj, że nie możemy zapominać o tym, że tak jak dajemy szansę małżonkowi, już nie próbując go zmieniać, tylko zostawiamy go takim, jaki jest, próbując te relacje jakoś między nami układać, to tak samo nieustannie musimy dawać szansę naszym dzieciom. Jeżeli udało nam się w głowie naszej wepchnąć dziecko w jakiś uniform, bo nie wiem, jest kłamczuchą i kłamie po prostu od lat i ciągle na tym kłamstwie łapiemy, ciągle jej udowodniamy, że kłamie i się ona ciągle doskonali, to w naszej głowie jest to, nie wierzymy jej, cokolwiek by się działo, jej nie wierzymy, bo to jest kłamczucha. A może przyjść ta jedna sytuacja, że ona nie kłamie, że faktycznie tak jest, że chce nam coś przekazać, albo że to druga siostra kłamie, bo próbuje wykorzystać to, że my wiemy o tym, że to jest kłamczucha. I właśnie to jest patrzenie na tego drugiego człowieka z miłością i brakło mi słowa w dzisiejszym programie wszystkim.
Po tych świętach wszyscy was skojarzymy.
No, trzeba patrzeć na drugiego człowieka z miłością i właśnie nie
można skrzywdzić, skrzywdzić w jakiś sposób, zwyczajnie schematami. Tak sobie celebrujemy te różnice, bo one sprawiają, że ten drugi człowiek jest przygodą, mąż, dzieci tak samo. Potem się okazuje, że odkrywają nam coś, czego my byśmy nie odkryli. Pokazują nam inne światy, no w ogóle zupełnie inny świat tworzą. Ale teraz tak, jak w takiej codzienności, szanując te różnice albo chcąc je szanować, w ogóle sobie radzić? No bo teraz załóżmy, troje dzieci, czworo, dwoje nawet, sześcioro i teraz tak, no nie musi być tak, że każde lubi coś innego, lubi inaczej spędzać czas, ma inne upodobania, inne nawyki żywieniowe. Tu musi być jakiś schemat, no bo inaczej myślę sobie, że przeciętna matka by zwariowała, gdyby chciała, czy tak jak Aniu, jesteś tutaj pierwsza z brzegu w tej chwili, gdybyś każdemu chciała zaspokoić jego potrzeby po prostu takie, wiesz, indywidualne.
No to jest właśnie ta nauka takiego słuchania się nawzajem i jak nauczyć dzieci, żeby słuchały też nas, tak? Dla mnie to jest praca moja wewnętrzna, że ja w środku też muszę mieć jasno postawione pewne sprawy w sobie, że na to pozwolę, na to nie pozwolę, bo jak ja na to pozwolę, to ja po prostu zostanę przygnieciona takimi rzeczami, a to jest troszkę tak jak w tym samolocie, tak? Jak coś się dzieje, to maskę tlenową nakładasz sobie, a nie dziecku. Więc najpierw zadbaj o to, żeby samemu być człowiekiem sprawnym, który sobie z tym wszystkim poradzi. Dopiero potem można zajmować się i dokładnie gdzieś tam rozplanowywać te wszystkie jakieś takie domowe sprawy i dziecięce problemy. Dlatego tylko, że to jest właśnie nieustanne balansowanie. To się tak fajnie mówi, i albo patrząc wstecz można wyciągnąć wnioski. Natomiast kiedy żyjemy tu i teraz i dzieci nas stale zaskakują właśnie przez to, że tu jedno wychodzi z jednego okresu, a drugie w niego wchodzi. U nas się zaczął okres dojrzewania parę lat temu, jeszcze 10 lat potrwa. Dlatego na przykład nakłada się nasz kryzys małżeński, kryzys wieku średniego, kryzysy się nakładają jakoś hurtem. Wtedy nie jest tak łatwo powiedzieć, ach, no bo to przecież wystarczy zrobić to, to i to. Natomiast dla mnie ratunkiem jest to ostatnio, nieustanne zaufanie w to, kiedy ja mówię Panu Bogu, najczęstsze wypowiadane zdanie do Pana Boga to jest takie, Jezu, ja sobie z tym po prostu nie radzę. Ja sobie, wszyscy mówią, no ja Cię podziwiam, Ty co sobie tak radzisz, a ja właśnie mówię, nie, ja sobie właśnie nie radzę. I mówię, Jezu, ale ja będę robić pewne rzeczy, tak jakbym sobie radziła. I ustalmy, że ja sobie zrobię to, a Ty po prostu będziesz sobie radził, dobra? A ja będę udawać, że sobie radzę. I to będzie Twoje, i to co Ty sobie poradzisz. I im częściej tak mówię, tym łatwiej jest mi po prostu przyjąć tę codzienność i te wszystkie jakieś zmiany i tak dalej, znieść i jakoś tym wszystkim pokierować. A druga, naprawdę najważniejsza rzecz, którą ja uważam, że pierwsze, co się człowiek musi w życiu nauczyć, to ładnie przepraszać. I dzieci, i męża, żeby właśnie uznać to, że ja tego nie ogarniam, tych wszystkich potrzeb, tych wszystkich różnorodnych rzeczy, że ja nie jestem ani ekspertem psychologii, ani jakimś po prostu cudotwórcą logistyki i tak dalej. I że trzeba sobie umieć sobie nawzajem powiedzieć, tak? Słuchaj, ja Cię przepraszam, ja wtedy nawrzeszczałam na Ciebie, ale to wyszły ze mnie moje emocje, a nie jakaś prawda o Tobie, tak? I powiedziałam Ci, że coś głupia krowa, to nie jest prawda. To ja chciałam powiedzieć, że ja jestem w porządku.
Mój mąż mówi zawsze cudowne zdanie, jak chce powiedzieć coś z bardzo złego mnie albo córkom swoim. Chce nas po prostu, może nie obrazić, ale chce nam ostro przekazać, co na ten temat myśli. Mówi tak, Mówię to dlatego, że jestem twoim ojcem i muszę ci na to zwrócić uwagę. Mówię to dlatego, że jestem twoim mężem i bardzo cię kocham, dlatego muszę ci... I od razu człowiek inaczej o nim myśli.
Inaczej się przyjmuje. No, ale wiecie, to też tak, no nie chodzi o to, bo myślę, że sztuką jest tutaj poznajdować w życiu takie momenty, kiedy można sobie na to zindywidualizowanie pozwolić, tak? Bo umówmy się, no zwariowałabyś, gdyby każde na śniadanie chciało co innego, a poza tym, słuchajcie...
Ale
na śniadanie czy na obiad. Ale
ja
słuchajcie,
powiedzieć, że
ale
tutaj,
ja jeszcze tylko skończę. No takich... Życie też takie nie jest, tak? I dzieci też jakby w którymś momencie, to też jest rolą rodziców, nauczyć, że nie wszelkie indywidualne zachcianki czy potrzeby w danym momencie i przez wszystkich będą zaspokajane, nie? Żeby to też
tylko najbardziej
tutaj...
męczy to mówienie po raz szósty, szóstemu dziecku z kolei, słuchaj, nie zrobimy tego. Dlaczego? Bo ja jestem zbyt zmęczona. Tego, że właśnie jak się to mówi jednemu dziecku, to jest troszeczkę inaczej, kiedy przychodzi, albo to drugie czy trzecie, po raz czwarty albo sześcioro. I człowiek musi tak cały czas właśnie mówić to nie, że nie dzisiaj, nie teraz.
Tak, bo na przykład nie wiem, jak tam z mniejszą ilością dzieci, że też doświadczacie takiego czegoś, że jak się ma szóstkę i odpowiada się wszystkim na to samo pytanie i potrzeba na to 5 minut, no to łatwo policzyć, że to już jest pół godziny odpowiadania na to jedno pytanie.
No nie możesz zbiórki zarządzić? Nie, no, bo to do każdemu no to, trzeba do jego poziomu.
Nie wiem, też dostosowana do charakteru, temperamentu. Poza tym jeden jest właśnie zwyższany, trzeba uspokoić, żeby zwrócił uwagę i tak dalej. I mi się wydaje, że to jest, znaczy tak dla mnie, tak, to jest najbardziej męczące, bo po prostu dałoby się zupełnie co innego robić w życiu, a trzeba się zajmować takimi rzeczami właśnie jak powtarzanie 50 razy tego samego, ze świadomością, że jutro to dziecko nic nie będzie pamiętać, chociażby z tego, że jest nastolatkiem i nie pamięta po prostu z dnia na dzień pewnych rzeczy, nie? Więc rzeczywiście jest to dosyć duży trud, nie? Natomiast ja nie zauważyłem jeszcze czegoś takiego, żeby dzieci w jednej rodzinie chciały tego samego. Znaczy, nie wiem, czy macie takie doświadczenie,
nie,
ale...
Nie. Ale no jak, to już wszystkie chcą wjechać nad morze.
Ale nie, kole tak, kole rzeczywiście, jak się przyniesie, to każdy chce
torcik.
Pić. Torcik też,
torcik.
No, równo, nie wybrzydzają
to
między
to jest prosty pomysł, jak chcecie sobie odpocząć, to musicie wyjechać nad morze, załatwić kole, torcik i masz po prostu dzień...
I zjeść na plaży.
Wreszcie bez myślenia.
A w ogóle to przecież można chodzić po wydmach, nie?
Ja myślę, że bycie rodzicem nie jest prostą rzeczą. Moje dzieci miały 5, 6, 7 lat, mi się wydawało, że jestem fantastycznym ojcem. Teraz jak one już wychodzą z domu, to ja mam taki okres samobiczowania się i cały katalog pretensji do samego siebie, rzeczy, które zrobiłem źle, bo one są już na takim etapie, wiesz, rakiety, która odpaliła silniki. Ja tylko mogę patrzeć i patrzeć, co się stanie i wiesz, katalogując w myślach, jakie jeszcze tam błędy zostały popełnione po drodze, tak? Niezwykle ważna taka uważność i to wymaga pracy, wysiłku, żeby szukać tych indywidualności u dzieci, ich indywidualnych potrzeb, bo każde jest inne, to co mówiliście już. I powielanie pewnych, to co się sprawdzało u pierwszego, może zupełnie przynieść odwrotne skutki u trzeciego. No to jest trudne, to jest to, co Tomek mówi, to nie jest proste. Bo to wymaga pracy, to wymaga czasu. Ja ci zazdroszczę, bo ty jeszcze jesteś na takim etapie, kiedy coś możesz. Ja już...
No może, ale siły nie mam.
Ja już mogę
najmłodsza,
się...
najmłodsza, kochana.
Jest... No jeszcze jest najmłodsza, biedulka.
Ale to wszystko wie od starszych, ale nie są rodzice.
Także ja już dochodzę do takiego etapu w tym momencie, że komunikacja nie działa. Ja już nic nie mogę przekazać. Ja mogę się tylko modlić w intencji moich dzieci, żeby Pan Bóg zrobił to, czego ja nie zrobiłem albo zaniedbałem. No. Jedyna nadzieja.
Przed świętami szukałam możliwości zrobienia miłego prezentu chłopcom. I przejrzałam stare segregatory, w których widziałam, że jakieś są głęboko kochane wspomnienia z dawnych lat. I rzeczywiście w jednym z nich znalazłam mnóstwo z przedszkola jednego i drugiego chłopaczka obrazki, rysunki, jakieś wyklejanki, jakieś takie śliczności. I ze Staszki przez dłuższy czas rozczulaliśmy się, jak bardzo te obrazki, nie chodzi o ten sam temat, na różne tematy, tylko jak bardzo były to inne ręce, mówiące o tym, jak różni byli nasi synowie i są zresztą, dodam, ale jak wtedy, jako 4, 5, 6-latkowie, gruba kreska, niekoniecznie od linii do linii, bo tak widać było, że to były takie na ćwiczenie mięśni ręki, Wojtka, kolory dobrane tak jak popadło, po prostu, ale Na ogół był to piękny, kolorowy obrazek, natomiast u Piotrka było mnóstwo szczegółów, drobniutkich, jak samolot, to i musiały być dwa śmigła i wszystkie koła i ta kolorystyka. Jak gdzieś tam jestem, jest mój obrazek, to wiem, że sweterek, czy kolczyki zwisające mi z uszu, to są misternie wyrzeźbione ołówkiem przez Piotrka. Tacy byli chłopcy. Ale jak już nie mogliśmy z nimi wytrzymać, jak byli mali, to Staszek pakował jednego i drugiego do auta i okrążał Opole ile się tylko dało razy i oni padali ze zmęczenia, zasypiali i właściwie potem to było ich wynoszenie z tego auta śpiących. Więc ten choinkowy prezent, bo wybraliśmy po dwa takie obrazki jednemu i drugiemu, daliśmy w oprawę i to była wielka radość i dla nich, i dla nas też.
Tak się zastanawiam, bo rozpoczęliśmy tą dzisiejszą rozmowę od tej relacji między małżonkami. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale to jakby takie ścieranie się w swoich różnicach, odmiennościach, ustalanie. Czy to jest troszeczkę może być takim treningiem dla rodziców właśnie do takich późniejszych relacji z dziećmi, że jakby dorośli na sobie uczą się pewnych takich podstawowych rzeczy, które są niezbędne potem do tego, żeby układać sobie relacje z dziećmi, żeby je wychowywać, funkcjonować przy takim poszanowaniu tego, że są po prostu inne. Czyli mówię, jeśli to nie zadziała między dorosłymi, to trochę nie ma szans zadziałać między dziećmi. To no, tak można
wydaje,
takie przełożenie zrobić?
Wspólny poligon, bo nie wyobrażam sobie, żeby dzieci mieć dopiero wtedy, kiedy się ułoży te wszystkie sprawy.
Nie, ja mówię wychodzą... wiesz, o takim nawyku, o takiej otwartości na zmiany, na ścieranie się na zmiany, na szukanie po prostu, nie? To jest pewien nawyk, bo nie mówimy oczywiście, bo wszyscy wiemy i to niejednokrotnie w tych audycjach jest powtarzane, że czasami to szukanie jakby rozwiązań zajmuje dziesięciolecia, ale chodzi mi o pewien nawyk, pewną świadomość przede wszystkim.
No muszę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o otwartość właśnie jakaś na człowieka i tak dalej, to wydaje mi się, że do pojawienia się dzieci wydawało mi się, że mam. Natomiast później przekroczyło to moje w ogóle jakiekolwiek wyobrażenia, że są sytuacje, w których...
Przepraszam cię, troszeczkę tak mi się przypomniało, tak? Na dzieci się nie krzyczy. Póki się ich nie ma, to się na nie nie krzyczy. To są takie teorie.
No właśnie, że jak to można krzyknąć na dziecko, nie? Że ci moi rodzice to krzyczeli, a ja nie będę. Nie, no tak, no ale to nawet to się dało wyobrazić, tak? Ale są takie rzeczy, że po prostu, no tak jak mówiłem wcześniej o tym takim 50 raz w tygodniu powtarzaniem tego samego i już takie przekonanie, że po prostu to jest jasne, tak? I że dlaczego to dziecko zadaje 51 raz to samo pytanie, po czym próba dowiedzenia się, no i się okazuje, że ono jest przekonane, że ono ani razu o to nie pytało. No to jest dramat, tak? Znaczy, to przechodzi już moje wyobrażenia, ludzkie pojęcie. I to odkrywam właśnie, że no...
Co facet o naturze choleryka ma ochotę zrobić w takiej sytuacji, co robi?
Nie no, ja się zastanawiam, czy da się po prostu zamordować dwa razy. Jakiej metody użyć, żeby zabić, później wskrzesić i później jeszcze raz zabić. A później jeszcze raz wskrzesić, żeby odczuło. No ale nie, to chodzi właśnie o to, nie, że mi się wydaje, że to się kształtuje, tak? Znaczy, że ja też odkrywam jakby jakieś swoje rzeczy, swoje takie pokłady gdzieś jeszcze do zmiany jakieś, do wypracowania. Właśnie co się wydawało, że już będzie ułożone, to jednak nie. No i że to wzrasta, to nie da się tak przygotować.
Czyli nie wydaje, idzie to nie? Po kolei, tak? Nie. Że najpierw dorośli tam się nauczą, na sobie potrenują, a potem będą już w miarę przetrenowani na dzieci.
Ja myślę, że tej relacji się nie da zafałszować. To znaczy, my nie możemy przed dziećmi grać kogoś, kim nie jesteśmy. No to jest zbyt bliska, zbyt intymna relacja. Że możemy grać przez 5 minut kogoś, możemy nie w pracy kogoś udawać, ale w takiej bliskiej relacji rodzinnej, no jeżeli nie ma w nas miłości, jeżeli my czegoś nie mamy, to co Tomek mówił, no z pustego Salomon nie naleje, no to tego po prostu dzieci no doskonale to ten fałsz odczują i wykryją to.
Ja myślę, że to jest, że to wychodzi dlatego, że nawet nie chodzi o to, że my się najpierw ścieramy ze sobą, a potem ścieramy się z dziećmi, tylko wtedy, kiedy my się dogadujemy, to wychodzi z nas, jakie mamy podejście do drugiego człowieka. I pytanie, jeżeli to w małżeństwie jest, bo jeżeli ktoś ma na przykład tendencję do dominowania, do takiego podejścia właśnie, że ja jestem tym, który wyznacza normę i będę was teraz uczył, jak to wszystko normalnie ma wyglądać, jak macie funkcjonować, to jeżeli nie przepracuje się tego, dopóki dzieci się nie pojawią, to się to naturalnie przenosi na tych, którzy są w cudzysłowie podlegli, tak? Bo z dziećmi jest nawet łatwiej, ponieważ trzeba je wychować. I można mieć takie podejście, że w takim razie...
Jeszcze mniej potrafią się bronić.
Ja teraz tutaj muszę zrobić taki fajny szablonik i wszystkie te dzieci tak od sztancy powkładać i to jest moja rola jako wychowawcy, tak? I że uważam, że tu jest, że tu może wyjść właśnie, jeżeli człowiek ma takie podejście, to jest, może ono wyjść i w małżeństwie, i może wyjść potem w relacje do starszych rodziców, i może wyjść w relacje do dzieci. I to jest taki test właśnie na to, czy ja, jakim ja jestem człowiekiem wobec innych ludzi, czy ja tę inność rzeczywiście akceptuję i daję jej równoprawne, jest ono równoprawne w istnieniu, czy to jest właśnie tak, że jestem jednak człowiekiem, który chce rzeczywistość i ludzi kształtować według swojego poglądu, nie?
Czy macie takie doświadczenia ze swoimi dziećmi, że któreś z waszych dzieci wykazało się taką innością, czy też taką odmiennością charakterów, nie wiem, wartości, że jakby tą poprzeczkę w zaakceptowaniu inności, w zrozumieniu podniosło bardzo wysoko, że to dziecko, któreś dziecko nauczyło was, że no może nie mieści mi się to w głowie, ale tak po prostu bywa, ludzie tacy są, mają takie charaktery, takie potrzeby i tak to wygląda.
To ja myślę, że to jest codzienne doświadczenie, że takiej bezradności, że ja nie wiem po prostu, co zrobić, tak? Nie wiem, jakie jest dobre rozwiązanie. Jest jakiś problem, wiem jaki jest problem i nie wiem, jak się zachować, jak pomóc moim dziecku.
Czy jesteś w trakcie takich doświadczeń?
Tak, myślę, że każdy rodzic dochodzi do takiego momentu, że czasami no nie jesteś już w stanie nic więcej zrobić, tak?
Ja nie bardzo wiem. Często widzę, mam takie doświadczenie, że wtedy, kiedy przestaję umieć komunikować się z którymś z naszych dzieci, to często to jest kwestia tego, że ja naprawdę przestałam słuchać. Dziecko przestało mieć możliwość wypowiedzenia się i tak, w taki sposób, żebym ja jakby zaczęła w ogóle przyjmować to, co ono mówi. Tylko ja bardzo często mam coś takiego, że ja coś słyszę i momentalnie zamienia się to we mnie w pragnienie rozwiązania tego problemu natychmiast.
Czyli
dziecko przychodzi, to jest problem, który trzeba rozwiązać, żeby doszło do normalnego życia i po prostu, żeby wszystko wróciło do tak zwanej normy. Natomiast widzę, że kiedy nie ma tego czasu, że dziecko przychodzi do mnie z czymś i ono może się wykrzyczeć, wyszumieć, wywrzeszczeć, powiedzieć mi, że jestem głupia, no, ja pozwolę na przykład, że to się, przepraszam, czasem szambo wylało, bo musi się gdzieś wylać. Jak ja mam takie przyzwolenie, bardzo często dochodzimy do zupełnie innego poziomu komunikacji. Bardzo dużo to zależy ode mnie, od mojego stanu, dlatego też mówię właśnie, że rodzic jest tym, który sobie nakłada tą maskę tlenową. Bo jak widzę, że ja jestem przeładowana i ja nie jestem w stanie być dla dziecka takim odgromnikiem, to w domu rzeczywiście dzieje się po prostu Meksyk.
Taka nasza metoda przyjęta paręnaście lat temu chyba zdała egzamin. Mianowicie w momencie, jak dzieci zaczęły się posługiwać telefonami komórkowymi, myśmy ustalili, że nigdy do nich nie będziemy dzwonić pierwsi. Mówię zwłaszcza o synach, jak wyjechali na studia, byli poza Opolem, a byli poza krajem. To nam prezentuje do dzisiaj, bo rzeczywiście my dzwonimy tylko w sytuacjach absolutnie awaryjnych czy jakichś tam informacyjnych. Natomiast nigdy nie dzwonimy na zasadzie, co słychać. Powiedzcie nam, mimo że tęsknota za nimi, za wnukami, daje się nam czasem we znaki. Dzwonią co najmniej raz tygodniu. Wojtek zaczyna od tego, niedzielny meldunek wam składam. Ale to wynika z ich potrzeby, naprawdę. Czasem żeśmy myśleli, czyśmy nie przesadzili w tym szkoleniu, czyśmy nie uzależnili ich od siebie. Myślę, że nie. Więc to nauczenie słuchania nam rzeczywiście prezentuje.
To jest to, co Marylka mówiła, tak? Jakby zrezygnować ze swojej potrzeby, żeby uaktywnić zaspokojenie tej potrzeby u drugiej osoby. Z patent i przyniosło się też na dzieci.
Bo gdyby moja mamunia nie zadzwoniła do mnie raz w tygodniu, to poczułabym się, że w ogóle zostałam odtrącona. Ja do niej też dzwonię, ale gdyby ona nie
kwestia
to,
indywidualnych potrzeb, indywidualnych ustaleń. Kończymy powoli naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za to poopisywanie różnic, inności i tą całą dyskusję, w jakich kierunkach myśleć, czy w jakich kierunkach zdążyć, żeby się gdzieś spotkać i żeby się mimo tych inności, tych różnic porozumieć i jakoś razem iść do przodu i w małżeństwie, i z dziećmi, i tak dalej. Dzisiaj moimi państwa gośćmi, przypomnę, byli Ania i Tomek Chyrowie. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
Joanna i Andrzej Żelowscy. Dziękuję wam.
Dziękujemy.
I Maryla i Staszek Kukułowie. Pięknie dziękuję wam za to spotkanie. Szybciutko jeszcze tylko przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm możliwość odsłuchania tej audycji, natomiast za tydzień, 4 stycznia, w naszym studiu będziemy gościć małżeństwa mieszane narodowościowo, czyli polsko-japońskie, polsko-amerykańskie i polsko-angielskie. No i porozmawiamy sobie o tym, jak żyje się z taką jedną połówką z innego kraju. O tym 4 stycznia. Dzisiaj już bardzo dziękuję państwu za uwagę i moim gościom. Dziękuję i do usłyszenia.